Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Orlen.
Polki na rynku pracy. Końcówka roku pokazała, że mogą zostać wojewodami, stanąć na czele służb specjalnych. Czy to jaskółka zmian na przyszłość, która pozwoli wreszcie rozbić szklany sufit? Od 2024 roku będzie babciowe. Czy i jak zmieni sytuację mamy niemowlęcia, która będzie chciała wrócić na rynek pracy? Czy w firmach zmienia się stereotyp pracownicy matki z tej, która wiecznie opiekuje się chorym dzieckiem, na tę, która jest dobrze zorganizowanym i lojalnym pracownikiem? A poza tym będą zmiany w podatku Belki. O tym wszystkim już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A w studio dziś dwie panie: Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego, i Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Ale zanim o zapowiedzianych kobietach na rynku pracy, to ranking, drogie panie. Okazuje się, że Polska jest jednym z najszczęśliwszych państw w Unii Europejskiej. W tegorocznym rankingu ogólnej satysfakcji z życia w krajach wspólnoty wspólnie z Finlandią i Rumunią zajęliśmy, uwaga, drugie miejsce w Unii Europejskiej, a po Austrii, informuje National Geographic, a w rankingu światowym zajmujemy 39. miejsce. Co ciekawe, w tym unijnym rankingu najniższe wyniki otrzymały Grecja, Niemcy oraz Bułgaria. No i nawet autorzy artykułu piszą, że Polacy są bardzo zaskoczeni tym rankingiem, tym naszym drugim miejscem. Jak to jest? Czy on się jakoś mocno rozmija z naszym wewnętrznym odczuciem? No bo drugie miejsce wśród najszczęśliwszych krajów na świecie, no to fantastyczna informacja. Tylko czy my to w Europie, przepraszam, czy my to czujemy?
No cóż,
Małgorzata Tobiszewska.
Przyznam, że nie czytałam o tym rankingu i tak naprawdę trudno mi się odnieść, co było też badane, tak?
Jakie wskaźniki
były brane pod uwagę. No skoro tak respondenci mówili, no to pewnie tak.
To ranking Eurostatu cieszyć. W ogóle.
No tak, natomiast pytanie, ile wskaźników, jakiego rodzaju wskaźniki były brane pod uwagę, bo to tak jak z innowacyjnością, nam się wydaje, że Polska jest bardzo innowacyjna krajem, a jak się zagłębimy we wskaźniki, które są brane pod ocenę, okazuje się, że no niekoniecznie, bo jesteśmy gdzieś w ogóle na końcówce, a te wskaźniki są u nas słabe. No cieszy mnie to, że ludzie są w Polsce szczęśliwi. Oby tak było dalej.
Patrząc oczami obcokrajowców, którzy nas odwiedzają, między innymi Emiratczyków, z którymi mam do czynienia ostatnio po Expo 2020 w Dubaju, to oni są zachwyceni Polską. Zachwyceni są Gdańskiem, tym, że u nas jest tak pięknie, taka architektura, takie fajne są miejsca, gdzie można zjeść, gdzie można zwiedzić, czego faktycznie już nie doceniają albo są już zmęczeni tym w Europie Zachodniej. Naszym przecież Zakopanem i Krakowem są przefantastycznie zachwyceni, tym bardziej, że mają loty pod samym domem i tutaj do Krakowa i tam w Dubaju, więc nie ma problemu z dolotem i odkrywają Polskę, więc być może to zachwyt. No a z drugiej strony też był ranking ostatnio opublikowany o Gdańsku, że jesteśmy jednym z najlepszych miast do życia, też po jakichś dwóch czy trzech miastach, także no...
Tak, ścisła czołówka.
Chyba my czegoś nie widzimy, siedząc w środku, natomiast ci z zewnątrz, jak tutaj przyjeżdżają, czy do pracy, czy zakładają swoje biznesy, czy faktycznie przyjeżdżając nas odwiedzić turystycznie, no to mają czym się zachwycić.
No to miejmy nadzieję, że dojdziemy do takiego punktu, w którym sami zaczniemy to zauważać i naprawdę będziemy doceniać. No zobaczymy. Jestem też bardzo ciekawa. Nie powiem, co było brane pod uwagę w tym rankingu, bo niestety w tym artykule nie było o tym mowy. A już nie miałam czasu, żeby sprawdzić, bo zaintrygowało mnie to bardzo. Już nie miałam sprawdzić, żeby rzeczywiście czasu, żeby wejść na stronę Eurostatu i tam poszukać. No natomiast jest to ciekawe. A my teraz wracamy do naszego tematu, Polki na rynku pracy. Końcówka roku pokazała, że proszę, panie mogą zostać wojewodami, stanąć na czele służb specjalnych i Czy to jest jaskółka zmian na przyszłość, która pozwoli wreszcie rozbić szklany sufit, zwłaszcza, że panie pokazały, co potrafią.
No tak, mamy na Pomorzu panią wojewodę. Tak, więc to mnie cieszy ogromnie, bo ponieważ sama zajmuję się HR-em i rynkiem pracy i stereotypami płci również, zwracam na to szczególną uwagę, to muszę powiedzieć, że mnie ta nominacja cieszy ogromnie. Dlaczego? Dlatego, że to jest pierwsza kobieta, która jest panią wojewodą u nas od samego początku pełnienia tej funkcji, czyli od 1919 roku. 104 lata czekaliśmy na to, żebyśmy mieli wreszcie kobietę na tym stanowisku. To, że kobiety obejmują te stanowiska, mnie nie dziwi. Tutaj wiemy doskonale, bo przecież są robione różnego rodzaju badania, że kobiety obecnie mają nieco lepsze nawet wykształcenie od mężczyzn. Więc mają też kompetencje, więc na przeszkodzie myślę temu, że nie piastują jakiejś funkcji, to są wyłącznie stereotypy. Stereotypy, które mamy gdzieś wszyscy w głowach. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bo to nie jest tak, że te stereotypy są tylko w głowie jednej z płci. Nie.
Czyli kobieta też potrafi stanąć na drodze kariery drugiej kobiety.
Też.
Nie będzie wspomagała.
Też, ale też w ogóle nawet już nie chodzi o wspomaganie, tylko w ogóle też kształtowanie nowego społeczeństwa, młodego społeczeństwa. Przykład ze świąt, kiedy rozmawialiśmy o tym, o przedszkolu, o różnych prezentach, które dzieci dostawały. Słuchajcie, obecnie właśnie też w przedszkolu na prezenty gwiazdkowe chłopcy dostali klocki, a dziewczynki lalki. No super, tylko dlaczego rozróżniać? Ja szukając kiedyś przed laty prezentów dla chrześniaczki czy w ogóle dla dziewczynek, miałam olbrzymi problem. Wchodzę do sklepu i klocki, jakieś takie rozbudowane na dziale chłopięcym. A na dziale dziewczęcym to były odkurzacze, kuchenki, lalki, nic rozwojowego. A potem się mówi, że dziewczynki, no matematyka to nie dla nich.
Tak? No właśnie, a matematyka zaczyna się od klocków, zaczyna się od logicznego myślenia, od puzli.
Ale może też od ubierania lalek się matematyka. No wiesz, ile trzeba skroić na taką bluzkę?
Wiem, bo to jest
centymetry powierzchni trzeba policzyć, także ja bym nie była aż tak dalej. Ja tutaj, jak pani redaktor wspomniała o szklanym suficie, to patrząc na badania Linen, której również jestem liderką tutaj w Polsce, Linen Poland, organizacji, która z Uniwersytetem Stanford robi w Stanach badania, dostrzega coś takiego, że ten szklany sufit to oczywiście jeszcze 10-15 lat temu był tematem bardzo popularnym i bardzo apelowano o to, żeby zwrócić na to uwagę. Na dzień dzisiejszy badania pokazały, że mamy jako kobiety inny problem. Mamy tak zwany broken rank, czyli urwany schodek w drabinie karierze, która jest oczywiście taką metaforą, drabina kariery, gdzie po średnim szczeblu kierowniczym nie awansujemy dość gromadnie do zarządów. Więc tak naprawdę problem jest tutaj, w kulturach organizacyjnych, że stereotypy, już zaczynamy bardzo głośno o tym mówić. Akcje MeToo dały dużo również do myślenia, jak te stereotypy i kulturę zmieniać. Natomiast my nie radzimy sobie z tym, jak faktycznie włączać te kobiety do zarządów. I tutaj chwalebne jest, że widzimy przykłady, bo to jest bardzo ważne, że młode osoby widzą, że kobieta jest prezydentem miasta Gdańska, albo Łodzi, albo jest teraz wojewodą. Natomiast spójrzmy również na to, że w rzeczywistości to jest kilka chwalebnych przykładów. Więcej mamy problemu z tym, że u nas w Polsce funkcjonuje cały czas i bardzo dobrze się ma złoty trójkąt, tak zwany wójt, pan i pleban. Jak spojrzymy sobie tak, zdejmując różowe okulary, no to zauważymy w każdym miasteczku, w każdej powiecie właśnie taki dominujący i zarządzający i decision maker panowie siadają sobie i rozmawiają o pewnych rzeczach, załatwiając wszystko w tym złotym trójkącie. Więc tu jest większy problem i jeżeli o kulturze mówimy organizacyjne, to tu jest więcej do zrobienia. Żeby było więcej kobiet, więcej było procentów, no bo nadal mamy 20% tylko kobiet w Sejmie, czyli tam, gdzie się podejmuje najważniejsze decyzje o życiu również 52% obywateli Polski, czyli Polek, tak, kobiet. I tutaj uważam, że jest więcej do zrobienia, ale cieszę się ogromnie. Liczę na to, że kobiety właśnie na tych najwyższych stanowiskach będą włączały inne kobiety i będą mówić o tym wezwaniu również z lokalnymi decision makerami, że tak powiem.
A co się dzieje, jaka jest dzisiaj sytuacja na polskim rynku pracy, co się musi zmienić, aby było lepiej i jak to jest właśnie z tymi awansami, czy Polki są jeszcze pomijane w awansach w pracy, czy muszą o to walczyć, czy po prostu nie chcą, same nie próbują, bo nie wierzą w siebie, bo wychodzą z założenia, że jest jak jest i jakoś
jest
to
jak jest, dlatego, bo zostały wychowane w stereotypach, tak? To się skądś bierze, to się bierze z tych lalek, tak? Naprawdę, przepraszam, ja o tych lalkach, ale dla mnie to jest takie rzutujące bardzo i widoczne, tak? Ponieważ jeżeli przez całe życie dziewczynkom jest tłaczane, że one do tych lalek, czyli opieka i tak dalej, no to one potem nie mają odwagi prosić o awans. Nie mają odwagi prosić o podwyżkę. Było takie świetne badanie, ostatnio robione przez forum Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, dotyczące sytuacji kobiet na rynku pomorskim pracy. Mhm. To świeże badanie, bo w listopadzie było zrobione. I tutaj była taka jedna rzecz, która bardzo mocno przykuła moją uwagę, aż mi się wierzyć nie chciało, ale kobiety, które jak gdyby było pytanie zadane, czy warto prosić o podwyżki i awanse, tak? I okazało się, że zaledwie 47% zbadanych właśnie kobiet w swojej karierze wnioskowało o podwyżkę, a jedynie 38% o awans. Tak, pozostałe tego nie robiły, no bo nie widzą możliwości awansu w firmie, albo też uważały, że brak im kwalifikacji. Tak, natomiast uwaga, uwaga, aż 97% kobiet, które zdecydowały się wnioskować o podwyżkę, otrzymało ją, a 72% dostało awans. A więc tej odwagi trochę brakuje. To wynika też z tego, w jaki sposób zostałyśmy wychowane, tak? No kobieta to musi być tam skromna, przecież i przecież ją zauważą, nie wywyższaj się, nie pokazuj w ogóle, że coś potrafisz, na pewno dostrzegą. Nie, trzeba mówić o swoich osiągnięciach. Kobiety powinny się nauczyć mówić o swoich sukcesach, o swoich osiągnięciach, tak jak to robią mężczyźni i bardzo dobrze, uczmy się tego od nich. Natomiast skromność, ja zawsze mówię, że skromność kobiety powinny wyrzucić do kosza. Jeżeli pracują zawodowo, jeśli chcą zdobyć dobrą pracę, to muszą mówić o swoich osiągnięciach, bo to dzięki temu mogą awansować czy dostawać podwyżki. Bardzo ciekawe badanie dotyczące odwagi menedżerskiej kobiet robi Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów. Można zrobić sobie je bezpłatnie, tak? I wiele się o sobie dowiedzieć, w jakich obszarach tej odwagi nam brakuje. Także ja życzę wszystkim kobietom dużo, dużo odwagi.
No, tylko wejdę w słowo. Tak. Przed nowym rokiem warto sobie postawić takie wyzwanie, troszkę uwierzyć w siebie albo bardzo uwierzyć w siebie i drogie panie do boju.
Nie wiem właśnie, czy aż tak bardzo do boju, dlatego że my mówimy, mam cały czas wrażenie o naszym pokoleniu, czyli pokoleniu X-ach i czasami Y-ach, natomiast Z-ki są totalnie inne. Ich stereotypy to są rzeczy, które wyrosły razem z social mediami, internetem, troszkę inaczej już rozmawiałam z pracodawcami. Fajny artykuł dzisiaj czytałam z jednym z panów z branży budowlanej. On mówi, ja w ogóle nie zauważałem języka, którym się mówi i dzisiejsze pokolenie i my tak naprawdę nie mamy co mówić, że pokolenie jest roszczeniowe, czy nie chce pracować, czy nie chce w takich warunkach pracować, które im żeśmy stworzyli, tylko jak deszcz pada, musimy się zastanowić nad parasolem i tutaj widzę mądrość tego faceta, ale faktycznie ma jakieś osiągnięcia biznesowe. I z drugiej drugiej strony z nami Polkami nie jest tak źle, bo patrzałam na licytowanie się dwóch premierów ostatnio o luce płacowej, jak było, jak jest super dobrze i jak może być jeszcze lepiej. Drugi kandydat na premiera mówił raptem 2 tygodnie temu. Natomiast spojrzeli zupełnie na inną rzecz niż my praktycznie wiemy, że jest. Dlaczego? Dlatego, że mówi się o luce płacowej u nas w Polsce na poziomie 4,5%. Ale te badania dotyczą firm, które zatrudniają więcej niż 10 pracowników. U nas 97% wszystkich firm, które działa na rynku, to jest poniżej 10 pracowników. Więc o ilu tysiącach zakładów mówimy w całej Polsce? 89% osób, które w ogóle jest na rynku pracy, jest zatrudnione właśnie w tych mikrofirmach, które nie są badane pod tym kątem, jaka jest luka płacowa. Druga kwestia jest taka, że mówi się o tym, jak mało Polek pracuje. 45% tylko kobiet w wieku produkcyjnym jest zatrudnionych w Polsce. No ale znowu, diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli odrzucimy tą grupę wiekową 15-24, gdzie faktycznie nie pracuje 26%, bo się uczy po prostu, albo kobiet, które mają powyżej 55 roku życia, które jeszcze jest z poprzedniej epoki, gdzie można było albo trzeba było w takim wieku schodzić z rynku pracy i tam jest faktycznie 19%, no to zauważymy, że te 25-54 to pracuje na spolek ponad 80%, czyli tak naprawdę my mamy bezrobocie, czy różne warunki, dlaczego te kobiety nie pracują, tylko i wyłącznie związane z tym funkcjami opiekuńczymi lub jakimś faktycznie wypadkiem losowym. My jesteśmy ciężko pracującym narodem i Polki są ciężko pracujące. I dziwię się, że są wówczas takie dyskusje, że my jesteśmy mało ambitne, albo że faktycznie nie pracujemy, albo co trzeba zrobić w przedszkoli, ile zrobić elastyczny czas pracy. Boże drogi, my pracujemy, my harujemy. Ciężko kobiety pracują i się nie migają od pracy w Polsce i tylko trzeba po prostu spojrzeć na tą statystykę, która mówi o rzeczywistości. Natomiast czy my nie...
Czyli jest dobrze?
Czyli jest tak na rynku, że my pracujemy, natomiast cały czas mamy problem, moim zdaniem, z tym, czego nie widzimy, czyli kulturą organizacyjną. Że dajemy zbyt duże przyzwolenie na to, żeby było zbyt mało kobiet na tych zarządczych
miejscach. Czyli nie jest dobrze.
Znaczy się, jest dobrze, że pracujemy, natomiast... Tak jak wspomniałam, dla mnie złoty trójkąt bardzo dużo uniemożliwia. Jeżeli zaczniemy rozmawiać o tym bardzo poważnie i na to nałożymy zmiany cywilizacyjne, trendy ogólnoświatowe, zmiany geopolityczne, faktycznie kobiety mają możliwość i dzisiaj Polki za granicą nam doskonale pokazują. Jedna dziewczyna pracuje dzisiaj w Stanford, druga pracuje w NASA, trzecia w Dubaju zarządza bardzo dużą firmą, którą znam. My nie mamy jakichś takich... obiekcji, że nie jesteśmy warte stanowisk, tylko w Polsce może nie mamy takich możliwości, żeby tego dowieść. I tu jest chyba challenge nasz kulturowy.
No i potem mamy marne emerytury właśnie dzięki tym lukom płacowym także.
No zdecydowanie, bo też to, o czym tutaj wspomniałaś, ja spojrzałam na to trochę z innego aspektu, a propos, że kobiety przed emeryturą tak jest mniejsze jak gdyby zatrudnialność ich. Właśnie zatrudnialność, użyłam takiego słowa, dlatego że kobiety, które tracą przed emeryturą pracę, mają olbrzymi problem z tym, żeby ją znaleźć, zwłaszcza jeżeli znajdą się w tym wieku ochronnym, tak? To jest praktycznie dla nich niemożliwe i dlatego też często nie znajdują tej pracy. To, że kobiety potrafią, to ja wiem doskonale. To też robią fantastyczne rzeczy.
Ale z drugiej strony zobacz, jak narracja jest prowadzona, tak? Że my cały czas nie jesteśmy aspirujące, my nie jesteśmy ambitne.
I 40, że to nasza wina.
Ale tylko 45% pracuje, tak? Ale jak się zdejmie te wszystkie...
Myślisz, że to tak? Inaczej ja tak, tego jest tak dyskusja nie odbieram. Ja po prostu mówię o tym chociażby, że kobiety powinny właśnie aktywnie walczyć o swoje prawa, czyli o tym mówić, o swoich osiągnięciach. Nie wstydzić się ich, bo wiem, że one po prostu te osiągnięcia mają.
I to też pokazuje inny raport, właśnie ten Leninowy, który mówi o tym, że kobiety nie pójdą po podwyżkę, nie pójdą po awans,
no
bo czekają,
właśnie.
Ale poczekaj, czekają w kącie, ale zmieniają pracę. I tutaj znowu trzeba się zastanowić w tych zakładach pracy, czy przez menadżerów, dlaczego dają im możliwość odejścia zanim jeszcze jest taka możliwość porozmawiania. To też jest nasza kwestia, tak, do przepracowania.
Wiecie co, ja dwukrotnie znalazłam, odeszłam z firmy, jeszcze lata temu, kiedy to o takich rzeczach się nie mówiło, dlatego, że moi koledzy zarabiali na też menadżerskich stanowiskach więcej ode mnie. I tłumaczenie było takie, że no, koledze się trzecie dziecko urodziło, a ty to...
No, no właśnie jedno. Też się spotkałam z takim tłumaczeniem, że koledze się kolejne dziecko urodziło, a jak się kobiecie kolejne dziecko urodzi, to pracodawca zwalnia, bo dzieci będą jej chorowały.
No, także pójdzie na zwolnienie.
I pójdzie na zwolnienie.
Zdroworozsądkowo myślmy i odważnie i czyli też może, walczmy.
Czyli może właśnie te, nie przedszkola, ale takie miejsca pomocy właśnie dla opieki i dla dzieci. I to też chciałabym zwrócić uwagę, że nie mówimy cały czas o przyszłości. Ja dotknęłam jeszcze jednej rzeczy, patrząc na statystyki pracy. Zupełnie niby bez związku, ale o samobójstwach popełnianych u nas w Polsce. Dzieci poniżej 14 roku życia i między 15 a 24 rokiem życia od 2015 roku sześciokrotnie powiększyła się ta liczba podejmowanych prób. To są przyszłe nasze pokolenia pracy. My mamy wykluczoną bardzo dużą grupę nastolatków. Mówimy o przedszkolach, mówimy o żłobkach. A co z nastolatkami? Kto nimi się zajmuje? Kto pomaga rodzinom zajmować się dzisiaj dziećmi od 6 do 15 lat, które tak naprawdę nie mają ani w szkole tego zorganizowane, ani nie mają pozalekcyjnie takich miejsc, gdzie mogłyby spędzać czas, kreatywnie się uczyć czegokolwiek, albo z przedsiębiorcami na przykład rozmawiać o jakichś rzeczach, czy z uczelniami. Mamy tak naprawdę wyzwania totalnie cywilizacyjne i tracimy również możliwość kształcenia tych dzieci, czy opieki, znowu, dając do myślenia kobietom, no bo przede wszystkim matki, tak? Ojcowie muszą zarabiać, trzecie dziecko się urodzi. Natomiast wyzwań jest na pewno na rynku pracy bardzo dużo.
Drogie panie, a babciowe coś może zmienić w tym sensie, że panie po urodzeniu dziecka szybciej wrócą na rynek pracy? No to też różnie bywa. No teraz niby ojcowie też mogą zostać z tym dzieckiem, chociaż częściej jednak nadal to są mamy.
Trudno mi powiedzieć, dlatego że jeszcze to jest w sferze dopiero takich propozycji. Zależy, a jak gdyby no, sam pomysł może i fajny, natomiast pytanie, jaka będzie realizacja, jakie będą konkretne założenia, bo rzeczywiście znaczy ja uważam, że wszystkie udogodnienia, które pozwolą kobietom wrócić na rynek pracy, czyli właśnie dostęp do tego żłobka, czy do przedszkola, czy do jakiejś opieki i pomoc w tym, no to rzeczywiście jak najbardziej. Natomiast tam z tego, co czytałam, to są założenia, że to przy najniższej krajowej, więc też będzie to tylko w sytuacji, kiedy ta kobieta będzie miała najniższą krajową, tak? Także pytanie, czy to też nie pod publikę jest robione. Więc założenia fajne, do tysiąca, pytanie, znaczy, realizacja.
1500 zł zdaje się będzie, tak?
Tak, 1500 zł, ale dla właśnie najniższej krajowej, czyli jak ktoś złotówkę więcej zarobi, jest obrotny, albo się postara o tą podwyżkę, no to nie dostanie tego, więc no, trzeba
pracować. I jeśli nie znajdziemy miejsca w żłobku, a wiele osób pewnie nie znajdzie, no to albo babcia, ale babcia nie zawsze jest na miejscu.
To jest też takie rozwiązanie, słuchajcie, że
babcia
kobieta
też chce
jest,
pracować,
kobieta,
prawda?
Tak, mogłaby pracować, no ale no skoro nie, no córka, czy syn tam, córka tak, no ma dzieci, no to pójdę, się zaopiekuję, tak, natomiast przez to też nie ma emerytury większej.
No
bo
tak,
może
bo panie
mogłaby...
rezygnują z pracy, tak, żeby pomóc swoim dzieciom w wychowywaniu ich dzieci, więc
natomiast potem
a niania
na starość...
weźmie 3260 zł brutto miesięcznie, za ubiegły rok to są dane.
Patrzę znowu na dane z ZUS-u, o jakim problemie my mówimy, o jakich babciach my mówimy i jakich nianiach my mówimy, bo według ZUS-u zarejestrowanych w tamtym roku było 2474 opiekunek, tak typu opiekun rodzinny, a 4600 niań, czyli tak naprawdę to jest śladowa i czy tam powiedzmy marginalna liczba osób na całą Polskę, na 35 milionów osób, 4000, no niby dużo, niby mało, razy 1500, więc no nie są jakieś to kolosalne rzeczy, natomiast uważam, że to jest tak naprawdę jakiś papierek lakmusowy, pomoc potrzebna, natomiast no nie każdy z niej, tak jak właśnie wspomniałaś, skorzysta, bo to zarobkowe kryteria i tak dalej. potrzebny jest nam system. Dobry system, który zobaczy cały cykl, kobietę, babcia. No ja już jestem w takim wieku, że mój syn kończy 18 lat i mogłabym być za 2 czy 3 lata babcią, natomiast no ja mam jeszcze według ZUS-u czy naszego prawa ileś tam 20 lat pracy, także nie wiem, jak to jest ten paradoks połączyć. Tak, i chyba
dlaczego
lepiej...
nie dziadkowe? W ogóle przepraszam bardzo, ja tak trącę, ale
albo
tak...
sąsiadkowe.
No, to też, sąsiad, też może być.
No, wiecie, bo to już jest kolejna sugestia.
I więcej niestety nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Ja mam nadzieję, że w tym gronie za jakiś czas się spotkamy i może spróbujemy podpowiedzieć, co można zrobić, jak można ułatwić życie kobietom, co w ogóle rodzicom, żeby to wszystko hulało, no mam nadzieję. Bo dzisiaj o tym nie zdążyłyśmy porozmawiać. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi były dzisiaj Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego i Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Do widzenia.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Orlen.
W środę w Radiu Gdańsk.
Dziś w magazynie morskim podsumujemy najważniejsze wydarzenia i inwestycje mijającego 2023 roku. Powiemy też o planach na nowy, nadchodzący rok.
Wydaje mi się, że z najważniejszych rzeczy to jest zakończenie remontu tego budowlanego, no, naszego pięknego gdańskiego Żurawia. To jest niesamowity zabytek, perła architektury i ikona Gdańska.
Żeglarskie i morskie plany na nadchodzący rok to przede wszystkim jubileusz stulecia polskiego żeglarstwa. Ten dopiero w maju, a magazyn morski dziś po 18:00. Zapraszam, Anna Rębas.
Magazyn morski w Radiu Gdańsk.